tu Paryż, Szeryfi, sobota 8 listopada. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Andrea Kunowa i technik Guillaume. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto główne wiadomości w skrócie. Nie ma ani chwili do stracenia, mówił Barack Obama w swoich pierwszych wystąpieniach w roli prezydenta elekta, poświęconych głównie sprawom ekonomicznym. Instalacja tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach będzie kontynuowana, zapewnił Lecha Kaczyńskiego Barack Obama w rozmowie telefonicznej. W São Paulo rozpoczęły się obrady G20 na szczeblu ministerialnym, przygotowujące szczyt G20 w Waszyngtonie. Dyskusja dotyczy przezwyciężania kryzysu i reformy światowego systemu finansowego. Szef misji ONZ w Republice Demokratycznej Kongo alarmuje. Rebelianci i milicje prorządowe dokonują zbrodni wojennych na wschodzie kraju. Nagrodę Rzeczpospolitej imienia Jerzego Giedroycia otrzymał Krzysztof Czyżewski, twórca ośrodka i fundacji Pogranicze w Sejnach. Po dzienniku przeglądu prasy dokona Piotr Kamiński, następnie nadamy magazyn europejski w redakcji Piotra Rosachowicza. Jego temat to popularyzacja europejskiej nauki w Paryżu. Dalej magazyn turystyczny Sylwii Gipsy i magazyn muzyki klasycznej Stefana Rigiera. Tu Paryż RFI, oto wiadomości dziennika. Stoimy naprzeciw największego wyzwania naszych czasów w dziedzinie ekonomii. Będziemy musieli działać szybko, by rozwiązać kryzys, mówił Barack Obama w piątek w Chicago w czasie swej pierwszej konferencji prasowej w roli prezydenta elekta. W czasie wystąpienia za prezydentem stała cała jego ekipa doradców ekonomicznych, bo też ekonomia była głównym tematem. Obama wspomniał jednak również o Iranie, mówiąc, że społeczność międzynarodowa musi uniemożliwić produkcję broni nuklearnej przez ten kraj oraz wspieranie przezeń terrorystów. Skądinąd w rozmowie telefonicznej Barack Obama zapewnił w piątek wieczorem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że instalacja tarczy przeciwrakietowej w Polsce i Czechach będzie kontynuowana. Ta wypowiedź ma istotne znaczenie nazajutrz po zapowiedzi przez prezydenta Rosji Miedwiediewa rozmieszczenia w rejonie Kaliningradu rakiet średniego zasięgu typu Iskander. Z premierem Donaldem Tuskiem Obama rozmawiał zaś głównie o polskim udziale w siłach ISAF-u w Afganistanie. Na konferencji prasowej w Chicago, a także w swoim pierwszym sobotnim przesłaniu radiowym, Barack Obama zapowiadał, że decyzje ekonomiczne administracji Busha na rzecz wsparcia sektora finansowego potrzebować będą uzupełnienia. I to jeszcze w okresie przejściowym, to jest przed 20 stycznia, kiedy Obama przejmie Biały Dom. Przekazywanie władzy zapowiada się zresztą bardzo harmonijnie. Prezydent Bush nie tylko obiecał, że dokona wszystkiego, by to ułatwić, ale oświadczył dzisiaj, że zwycięstwo Obamy jest momentem triumfu w historii USA. Obama ze swej strony przypomniał, że nie jest on obecnie prezydentem i nie będzie nim przed 20 stycznia. Priorytety Obamy to ograniczenie kryzysu kredytowego, pomoc dla rodzin pracowniczych, przywrócenie stabilności i wzrostu, czemu służyć mają plan ratunkowy dla klas średnich, ułatwiający inicjatywę gospodarczą oraz równolegle rozszerzenie świadczeń dla bezrobotnych, którzy nie będą mogli znaleźć pracy w okresie osłabiania gospodarki. Szczególną uwagę Obama przykłada do przemysłu samochodowego, kręgosłupa amerykańskiego przemysłu, jak się wyraził. Zapowiedział on, że prócz przyspieszenia pomocy na rzecz modernizacji bazy produkcyjnej, już uchwalonej przez Kongres i jego ekipa, pracować będzie nad dalszymi środkami dostosowania tego sektora do spadku popytu. Tu Paryż RFI. W São Paulo w Brazylii rozpoczęły się obrady ministrów finansów i szefów banków centralnych 20 państw najbardziej rozwiniętych lub największych spośród rozwijających się. Kryzys daje nam okazję dokonania prawdziwych zmian, opracowania nowych mechanizmów, mówił gospodarz spotkania prezydent Brazylii Lula. Celem tych obrad, które potrwają do jutra, jest przygotowanie szczytu Wielkiej Dwudziestki zwołanego do Waszyngtonu na 15 listopada już z udziałem szefów państw i rządów. Do G20 należą państwa G7, państwa tzw. BRIC-u, czyli Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, oraz Afryka Południowa, Korea Południowa, Indonezja, Meksyk i Turcja, a także Unia Europejska. Ponieważ jednak na szczycie w Waszyngtonie ta ostatnia będzie reprezentowana przez prezydenta Sarkoziego, fotel Francji jako członka G7 zajmie Hiszpania, co jest wyrazem uznania jej gospodarczej potęgi i solidności jej systemu bankowego. Szczyt przygotowawczy w São Paulo poprzedziły z jednej strony szczyt europejski w Brukseli, z drugiej zaś konsultacje krajów BRIC-u. Doszliśmy do wniosku, mówił brazylijski minister ekonomii Mantega, że międzynarodowy system finansowy powinien zostać zreorganizowany. Kraje rozwijające się uważają, że obecny system odziedziczony po porozumieniach z Bretton Woods z roku 1944 jest przestarzały i niedostosowany do obecnego ciężaru gospodarczego krajów wschodzących. Warunkiem spełnienia takiego żądania byłaby gruntowna reforma reforma Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zresztą za zmianą reguł jego funkcjonowania opowiada się także Unia Europejska, której członkowie uzgodnili w piątek wspólne stanowisko. Jak informowaliśmy, główne europejskie inicjatywy to nadanie MFW pierwszoplanowej roli w dziedzinie regulacji i kontroli światowego systemu finansowego, wzmocnienie kontroli niektórych operacji, jak na przykład udzielania pożyczek, bardziej skoordynowanych zasad w dziedzinie bankowości i rachunkowości oraz opracowania systemu uniemożliwiającego zbyt ryzykowne transakcje maklerskie. Do zmian radykalnych w MFW, Stany Zjednoczone odnoszą się niechętnie. Niemniej Biały Dom opublikował dziś komunikat, w którym wskazuje na istnienie między USA i Unią Europejską pola do porozumienia co do reformy systemu finansowego. Będzie więc o tym mowa w Waszyngtonie, ale dyrektor MFW Dominik Strauss-Kahn ochłodził zapały, przypominając, że takich zmian nie dokonuje się z dnia na dzień. Bretton Woods, przypomina on, przygotowywano przez 2 lata. Nie przypadkiem Europejczycy pragną ustalenia od razu daty następnego szczytu G20 w 100 dni po pierwszym, czyli wkrótce po objęciu władzy przez Baracka Obamę. Prezydent elekt nie będzie bowiem uczestniczył w najbliższym szczycie. A dyrektor MFW rozesłał 6 listopada do szefów państw G20 list ze swoimi sugestiami, podkreślając konieczność obfitszego sfinansowania jego instytucji, aby umożliwić jej skuteczne uśmierzanie kryzysu kredytowego. Zaleca on też wdrożenie dodatkowych elementów polityki monetarnej i podatkowej i dalsze obniżanie stopy procentowej przez niektóre banki centralne. Tu Paryż RFI i jeszcze garść wiadomości. Szef misji ONZ w Republice Demokratycznej Kongo oświadczył, że zarówno rebelianci spod znaku Laurent Nkundy, jak członkowie milicji prorządowych dokonali w tym tygodniu zbrodni wojennych w regionie Rutshuru na wschodzie kraju. Wcześniej rzecznik prezydenta Republiki Demokratycznej Kongo oskarżał ONZ o bezczynność wobec zbrodni rebeliantów. Starania o utworzenie korytarza humanitarnego dla uchodźców w tym regionie spełzły na niczym mimo deklaracji szefa rebelii. Na linii frontu przebiegającej na północ od miasta Goma toczą się nadal walki. Laurent Nkunda ostrzegł też, że oddziały ONZ, które nie ograniczą się do roli humanitarnej, będą traktowane jako sprzymierzeńcy rządu i wrogowie. Tegoroczną nagrodę imienia Jerzego Giedroycia, przyznawaną przez Dziennik Rzeczpospolita, zasłużonym dla Polski racji stanu, otrzymał Krzysztof Czyżewski i prowadzony przez nią ośrodek Pogranicze w Sejnach. Czyżewski został już w tym roku mianowany ambasadorem Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, a jeszcze za życia redaktora kultury otrzymał z jego rąk nagrodę Małego Berła Kultury Polski. Redakcja ustanowiła tę nagrodę w roku 2001. Jej poprzedni laureaci to Bohdan Osadczuk i Natalia Grobaniewska. W uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie wzięli udział m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Bohdan Zdrojewski i prezes Polskiej Akademii Nauk Michał Klejber. Krzysztof Czyżewski mówił o budowaniu mostów, co, cytuję, związane jest z dotykaniem bolesnych spraw w historii. Swoją działalność zaś określił mianem racjonalnej utopii. Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Przeglądu prasy dokona teraz Piotr Kamiński.
Przegląd prasy będzie dzisiaj, by tak rzec, królewski, gdyż triumf pani Ségolène Royal w łonie partii socjalistycznej zepchnął na dalszy plan nawet triumf Baracka Obamy. Triumf jest wprawdzie względny, 29% głosów wobec 25% dla każdego z jej dwojga rywali. Niemniej nikt się go nie spodziewał, a skutki już dają znać o sobie. Nazajutrz po nim niejaki Jean-Luc Mélenchon, którego trudno opisać inaczej jak narodowego socjalistę, który w dniach referendum europejskiego warczał w jakimś telewizyjnym wywiadzie, że nigdy w życiu nie widział żadnego Estończyka i w ogóle ma ich wszystkich gdzieś. Otóż ów Mélenchon wypisał się z PS i postanowił założyć własną partię, najchętniej w sojuszu z komunistami, gdyż jego zdaniem zwycięstwo byłej kandydatki prezydenckiej oznacza triumf tropizmów centrowych i wyklucza z gry autentyczną partyjną lewicę. Cytowany przez Le Monde, bliski współpracownik pani Royal, Julien Drey, zauważa, że Mélenchon ostatecznie stracił wiarę w moc reformy i stawia odtąd na bardziej radykalne przemiany społeczno-polityczne. Zgodziłby się pewnie z panną Naomi Klein, która niedawno głosiła na łamach Libération, że bestia kapitalistyczna sama nie zdechnie i należy ją dobić, oraz z maoistowskim filozofem Alainem Badiou, który wzywał na łamach Le Monde z kolei do zarżnięcia kapitalu parlamentaryzmu. Wspominam te nazwiska, gdyż obie te postaci cieszą się od niedawna w Polsce pewnym mirem. Libération przypomina zresztą, że Mélenchon przyszedł do PS z mikropartii trockistowskiej. Dzisiaj zaś zamierza pójść w ślady Oskara Lafontaine'a, który wszedł w sojusz z niemieckimi postkomunistami, tworząc partię lewicy. Komentując zwycięstwo pani Royal, dyrektor Libération, Laurent Geoffrin, pisze, że ma ono w sobie coś z ogłoszenia od nowa potrzebna od zaraz. Socjaliści podjęli tę decyzję zgoła bez entuzjazmu, pisze Geoffrin, skoro prawie połowa wstrzymała się od głosu. Niemniej rezultat jest czytelny. Zarówno sukces pani Royal, jak nadspodziewanie dobry rezultat lewicy partyjnej, 19% pana Benoît Hamon, wyróżniają właśnie te osoby, którym udało się na swój sposób wcielić ową potrzebę odmiany. Podczas gdy ich rywale, Bertrand Delanoë i Martine Aubry, uznani zostali za przedstawicieli klasycyzmu i wierności starej partii. Inaczej mówiąc, bez ruchu, co uznano za sprzeczne z aktualnym sztormem w skali Francji i świata. Socjaliści pogodzili się milcząco z gospodarką rynkową z początku lat 80., przypomina Geoffrin, a oficjalnie uznali to dopiero na wiosnę, to jest po 20 latach. To opóźnienie drogo ich kosztuje. Powstało wrażenie, że przystali na kapitalizm akurat w chwili, gdy ten pokazuje swoje najgorsze oblicze spekulacyjno-recesyjne. Czy w tych warunkach PS się zreorganizuje? Czy partia pełna intryg na tle osobistych nienawiści zdoła wyłonić silne i stabilne kierownictwo? To dla PS kwestia życia i śmierci, powiada dyrektor lewicowej przecie Libération. Komentator Le Figaro, dziennika konserwatywno-liberalnego, jest również zdania, że choć pani Royal nie ma w swojej partii większości, sukces jej propozycji oznacza koniec pewnej epoki, ery Jospena Hollande'a. Względna porażka Bertranda Delanoë'ego, który uchodził dotąd za faworyta w tym głosowaniu, to policzek dla ustępującej dyrekcji, odpowiedzialnej zdaniem działaczy za kryzys w partii. Raz jeszcze wygrała ta sama osoba, którą socjaliści wybrali swoją kandydatką w wyborach prezydenckich 2 lata temu. Pani Royal można wiele zarzucić, ale nie to, że brak jej temperamentu, pisze dalej w Le Figaro Paul-Henri Dulin-Beyre. Jej ideologiczne solo pieści uszy działaczy, choć, a może właśnie dlatego, że w niczym nie odpowiada tradycyjnym kryterium. Występuje ona w wielkich salach koncertowych, cytuje Pismo Święte, w wielu sprawach jest ostro na lewo, w innych raczej na prawo i to właśnie się podoba. Stare partyjne dinozaury, zwane tu słoniami, załamują ręce krzycząc o oszustwie i oportunizmie, ale to na nic. Marzyło im się, że po prezydenckiej klęsce łatwo się jej pozbędą. Okazuje się jednak, że w pani Royal najwyraźniej jest coś więcej. I że pozostaje ona jedyną sensowną kandydatką w następnych wyborach prezydenckich, gdyż klasyczne partyjne tendencje przedziwnie się przetasowały i utraciły wszelką klarowność. To nie oznacza rzecz prosta, ciągnie komentator Le Figaro, że przyszłość pani Royal maluje się w barwach różowych. W porównaniu ze wstępnymi wyborami partyjnymi sprzed 2 lat jej rezultat zmalał o połowę. Stary system drży w posadach, ale się nie rozpadł. Co więcej zaś jest jej nieodzownie potrzebny, by zebrać większość na zjeździe w Reims w przyszłym tygodniu i zostać szefową partii. Jest też kwestia meritum. Sądzono, że reprezentuje ona raczej tendencję socjaliberalną. Czy czasem to ona właśnie obok kandydata partyjnej lewicy przemawiała najbardziej na lewo, korzystając z kryzysu finansowego i z fatalnej gafy Bertranda Delanoë, który 3 miesiące temu ogłosił się liberałem. A lewica coraz bardziej kusi partyjnych towarzyszy, choć fakt ten zaiste niczego nie załatwia, jak na to wskazuje dezercja Mélenchona. Pani Royal musi sobie zbudować większość. Przede wszystkim jednak musi sformułować jakiś program, pisze w Le Figaro po Henri Dulin-Beyre, którego zdaniem ma ona na to 3,5 roku. Dodajmy, że kształt owego programu będzie zapewne zależał od dalszych losów kryzysu gospodarczego. Im gorzej, tym lepiej dla antykapitalistów. Obok w tymże Le Figaro znajdujemy niezwykle oryginalny, jak zwykle, komentarz Aleksandra Adlera, który, rzecz dostatecznie dziś rzadka, by warta była wzmianki, podejmuje niespodziewaną obronę Xantypy, czyli George'a W. Adler postrzega na przykład, że Obama to owoc niezmordowanych wysiłków białych hollywoodzkich scenarzystów, którzy od 20 lat obsadzają w rolach przywódców, generałów, ojców, czyli postaci wysoce symbolicznych, wielkich czarnoskórych aktorów. Dodajmy, czego Adler nie pisze, a co w tym kontekście nie jest pozbawione znaczenia, że sam fakt, iż było owe role kim obsadzać, że byli tacy aktorzy, jakby daleko nie szukać, Morgan Freeman czy Denzel Washington, promieniejący szlachetnością i autorytetem. Freeman zagrał nawet dwukrotnie Pana Boga i, jakby to powiedzieć, stanął na wysokości aktorskiego zadania. Stanowi już objaw znamienny. Co więcej, ciągnie Adler, światli konserwatyści oparli się naciskom ulicznych demagogów i antysemickich trybunów w rodzaju pastora Jacksona, wściekłego filmowca Spike'a Lee czy historyka z Harvardu Cornela Westa, przyspieszając awans polityczny i społeczny postaci nietuzinkowych, takich jak Colin Powell czy Condoleezza Rice, dwoje świetnych sekretarzy stanu George'a W. Busha. Ten sam rozsądek dał znać o sobie w kołach biznesu, gdzie w takich wielkich firmach jak Time Warner, American Express czy Merrill Lynch na najwyższych stanowiskach ku powszechnemu zadowoleniu stawali amerykańscy murzyni. Adler pozwala sobie jednak na większą jeszcze zuchwałość, doszukując się w prezydenturze Busha nie tylko okropności, jak to czynią unisono niezliczone pióra i struny głosowe po obu stronach Atlantyku, ale i zalet, a nawet sukcesów. Charakterystyczne dla autora jest wprawdzie zaliczenie do tragicznych błędów Busha, odrzucenia przyjaznej ręki Władimira Putina obok takich tragicznych zjawisk jak Guantanamo. Wśród zalet Adler cytuje jednak odwagę i determinację, z jaką Bush uderzył w samo gniazdo wroga w Bagdadzie i idealistyczne, bezinteresowne poparcie dla bliskowschodniej demokracji, skutkiem czego Irak wszedł przecież w sojusz z Iranem, a Palestyna wpadła w ręce Hamasu. Adler daleki jest od szukania w tym objawów dyplomatycznej niezdarności. Podkreśla, że obudziło to na Bliskim Wschodzie potężne nadzieje. Co więcej, pod koniec prezydentury Bush odsunął Rumsfelda i Cheneya, których błędy wiele go kosztowały, powierzając Pentagon Robertowi Gatesowi, którego Obama zachowa być może na tym stanowisku. Nie należy więc traktować Busha jak pariasa, pisze Alexander Adler w Le Figaro. Zarówno on, jak i jego następca są wytworami przerastającego ich obu historycznego procesu, w ramach którego Stany Zjednoczone wycofują się nieco z areny światowej, zarazem zaś pogłębia się demokracja amerykańska. Dopiero po latach będzie można stwierdzić, czy oba te procesy nie rozpoczęły się, aby w dniu, gdy Bush obejmował władzę po raz drugi w roku 2004.
RFI. Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża.
Piotr Rosochowicz.
W dniach od 14 do 16 listopada w głównym skrzydle paryskiego Grand Palais, które znajduje się pod wielką szklaną kopułą, odbędzie się interaktywne spotkanie europejskich naukowców z publicznością pod nazwą Paryż – Europejską Stolicą Nauki. Organizowane ono jest z okazji kończącej się pod koniec roku francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Podczas tego trzydniowego święta nauki do wnętrza Grand Palais będzie można dostać się za darmo. Podwoje będą otwarte od wczesnego rana do późnego popołudnia. Organizatorzy spodziewają się przybycia około 50 tysięcy zwiedzających. Podczas spotkania z prasą na temat tej organizowanej w stolicy Francji imprezy, francuski minister badań naukowych pani Valérie Pécresse powiedziała:
cette rencontre a pour but de vous présenter l'une des manifestations les plus visibles de la présidence française de l'Union européenne en matière de recherche. Ce sera la Ville européenne des sciences qui se tiendra dans le cadre du Grand Palais du 14 au 16 novembre prochain.
To spotkanie ma przedstawić jedną z ważnych, bardzo spektakularnych imprez podczas prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej. Imprezę zorganizowaną przez francuskie Ministerstwo Badań Naukowych. Chodzi o imprezę o nazwie Paryż, Europejską Stolicą Nauki, która odbędzie się w Grand Palais w dniach od 14 do 16 listopada. Prezydencja francuska przyjęła za jeden z tematów swego przewodnictwa pracą Unii Europejskiej zasadę nauka w służbie społeczeństwa. Dlatego właśnie zwołałam w połowie lipca spotkanie ministrów nauki 27 krajów należących do Unii w Wersalu i w Saclay. Dyskutowaliśmy na cztery wielkie tematy, żywo obchodzące aktualnie obywateli krajów europejskich. Mówiliśmy o zmianach klimatycznych, które nakładają na nas obowiązek pracowania nad nowymi rodzajami energii, o kryzysie żywnościowym, który nakłada na nas obowiązek nowego zarządzania rolnictwem i wodą, o przeistaczaniu się w społeczeństwo coraz bardziej świadome konieczności tych zmian i o zdrowiu starzejących się ciągle mieszkańców Europy. Ministrowie badań naukowych 27 krajów członkowskich Unii wyrazili życzenie, aby w każdej z tych dziedzin nauka przyniosła bardziej konkretne odpowiedzi. W chwili obecnej zaledwie 15% prowadzonych badań naukowych wychodzi poza granice krajowe. W ramach prezydencji francuskiej udało już się nam uzyskać to, że coraz bardziej transeuropejskiego charakteru nabierają badania dotyczące na przykład choroby Alzheimera. Poza tym już 3% naukowców europejskich pracuje poza granicami swego kraju. Zwiększenie mobilności europejskich naukowców zlecone zostało ministrom nauki Luksemburga i Portugalii. Chcielibyśmy także usankcjonować jakoś w sposób prawny transeuropejskie infrastruktury naukowe. W imprezie o nazwie Paryż Europejską Stolicą Nauki udział weźmie wielu aktorów nauki europejskiej. W założeniach powinniśmy uzyskać obraz nauki zbliżającej się lub już bardzo zbliżonej do społeczeństwa i stanowić to ma zalążek proponowanej przez Francję wspólnej przestrzeni nauki europejskiej, która ma ujrzeć światło dzienne w 2020 roku. Po to, aby zwykły obywatel mógł się temu przyjrzeć, w imprezie w Grand Palais będziemy mieli miasteczka naukowe. Koncepcja ta zdała egzamin podczas organizowanego w całej Francji od roku 1992 Święta Nauki. Miasteczka naukowe będą dotyczyły wszystkich prawie dziedzin nauki. 70 stoisk w sposób łatwy i przyjemny pokazywać będzie różnorodne doświadczenia, między innymi w takich domenach jak badania dotyczące rozwoju medycyny czy wykopalisk archeologicznych, poznania kosmosu czy uzyskiwania energii ze źródeł niekopalnych. Będziemy mogli zapoznać się z warunkami panującymi w stacji badawczej na Antarktydzie, czy też z warunkami pracy archeologów, którzy na głębokości 500 metrów pod ziemią odkrywają pozostałości sprzed 1500 milionów lat. Pozwoli to na bezpośredni dialog między publicznością a naukowcami, a to z kolei w pełni będzie realizować założony temat nauka bliżej społeczeństwa. Dlatego właśnie w Grand Palais z 200 grup naukowych aż 80 będzie pochodziło spoza Francji. Na 70 stoisk aż 20 będzie z zagranicy. Pozwoli to przyciągnąć do nauki coraz więcej młodych ludzi. Będzie tam specjalny kącik dla młodzieży, a właściwie kąt o powierzchni 400 metrów kwadratowych zorganizowany przez paryskie miasteczko nauki i przemysłu. Przeznaczony on będzie dla małych naukowców w wieku od 6 do 15 lat.
Ce nouveau visage de la recherche, c'est enfin une carrière qui sache attirer davantage de jeunes vers la science. Et c'est pour cela qu'un espace jeune imaginé par la Cité des sciences et de l'industrie de 400 mètres carrés accueillera plus spécifiquement les enfants de 5 à 15 ans.
Mówiła minister badań naukowych Francji Valérie Pécresse. Szef Biura Kultury i Spuścizny Naukowej oraz Technicznej we francuskim Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego Aliette Armel mówi o europejskim wymiarze imprezy w Grand Palais.
L'Italie est en tête, mais c'est vrai que c'est eux qui ont participé avec le plus grand nombre de projets. Ensuite, nous avons l'Allemagne. La Suède a participé et n'a pas pu aller au bout de sa participation. Il y a aussi la Belgique, l'Autriche. Donc c'est effectivement... C'est une ville réellement européenne, c'est-à-dire qu'en fait, les projets présentés étaient avant tout des projets européens. C'était quasiment notre premier critère de choix.
Włochy znajdują się tu na czele. To one uczestniczą w imprezie, mając największą liczbę projektów naukowych. Następnie mamy Niemcy. Szwecja uczestniczyła w pracach, ale nie mogła wszystkiego dopiąć na ostatni guzik. Są także Belgia i Austria. Będzie to zatem miasteczko ogólnoeuropejskie. Przedstawiany projekt był projektem przede wszystkim europejskim. To było najważniejsze kryterium wyboru.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Profesor Patrice Debré, przewodniczący Komitetu Naukowego Imprezy Paryż Europejską Stolicą Nauki, powiedział:
Il y a un projet qui m'a semblé tout à fait intéressant et qui s'appelle Place des Controverses. Et c'est là où on va discuter pêle-mêle à la fois des OGM. Des implants pour les sourds, la disparition des mammouths, la construction des autoroutes, du financement des universités. Et dans ce dialogue qui s'établira entre le public et ceux qui en feront l'animation, il y aura place en fait pour toute forme de débat.
Jednym z pomysłów, który zwrócił moją uwagę w tym projekcie, jest ten o nazwie Miejsce Kontrowersji. To tam właśnie będziemy prowadzić dyskusje na różnorodne tematy, takie jak zmodyfikowana żywność, GMO, implanty dla osób źle słyszących, zniknięcie mamutów, budowa autostrad czy sposób finansowania uniwersytetów. W tym dialogu między publicznością a moderatorami będzie miejsce na wszelkiego rodzaju debata.
Na zakończenie posłuchajmy, co mówi naczelny dyrektor Grand Palais, miejsca, w którym odbędzie się impreza, Yves Saint-Geur.
Quand on m'a parlé comme responsable du Grand Palais désormais de faire cette grande manifestation de la ville européenne des sciences, ben j'ai considéré que c'était une très très bonne idée.
Gdy powiedziano mi jako dyrektorowi Grand Palais o imprezie, która ma odbyć się u nas pod nazwą Europejska Stolica Nauki, stwierdziłem, że jest to doskonały pomysł. Bardzo dobry pomysł przede wszystkim dla Europy, bo Grand Palais jest bezpośrednio związany z francuską prezydencją Unii Europejskiej. Już 12 lipca tego roku prezydent Republiki gościł w nim szczyt państw śródziemnomorskich wspólnie z 27 państwami należącymi do Unii Europejskiej, a pod koniec roku będziemy mieli wydarzenie, które stanowi skrzyżowanie kultury, mediów i nowych technologii. Będzie to wydarzenie o nazwie W ciemnościach obrazu, podczas którego będziemy mieli prawdziwe święto światła, które w sposób bardzo widowiskowy zakończy francuską prezydencję Unii Europejskiej. Grand Palais trzeba odwiedzić, bo to jest miejsce, w którym pokazuje się nie tylko ekspozycje artystów. Zaczęło się od wielkiej wystawy światowej w roku 1900. Od pierwszych dni istnienia Grand Palais odbyły się w nim wielkie wydarzenia techniczne, takie jak pierwsze paryskie salony samochodowe czy wystawy aeronautyczne, a także pierwsza światowa wystawa radiofoniczna. Wystawiamy zatem wszystko to, co ma jakikolwiek związek z codziennym życiem ludzi i ma wymiar naukowo-techniczny. Skrzydło, w którym wystawa Europejska Stolica Nauki ma się odbywać, to prawie 14 tysięcy metrów kwadratowych i 45 metrów wysokości szklanej kopuły. Jednocześnie może tam przebywać ponad 5,5 tysiąca osób. Będziemy tam też mieli rozgwieżdżone niebo nad szklaną kopułą, zatem doświadczenia astronomiczne będą miały jak gdyby naturalny podkład. Z terenu wystawy będzie można zobaczyć niebo. Będzie to miejsce skrzyżowania dziedzin tak różnorodnych jak twórczość artystyczna, nauki społeczne, nauki ścisłe czy wszelkiego rodzaju innowacje. Nie mamy żadnej wątpliwości co do tego, że jest to miejsce par excellence do przeprowadzenia imprezy takiej, jaką jest Europejska Stolica Nauki.
Voilà tout ce qu'apporte le Grand Palais et donc il n'y a aucun doute pour moi, c'est le lieu par excellence de cette ville européenne des sciences.
Na temat organizowanego w dniach od 14 do 16 listopada w paryskim Grand Palais spotkania pod hasłem Paryż naukową stolicą Europy mówił Yves Saint-Geur, dyrektor tej placówki.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigera. Pytano kiedyś Nuriejewa, jak to robi, aby po wykonaniu karkołomnego skoku tak wolno opadać na ziemię. To bardzo proste, odpowiedział wielki tancerz. Wystarczy zostać dłużej tam na górze. Ot i definicja sztuki. Nie wiem, czy przeżyje czasy demokratycznej urawniłowki. Rozleniwiony homo demokratikus zdolny jest jeszcze co najwyżej docenić karkołomne nożyce piłkarza, zwłaszcza jeśli jest swój i strzela gola wrogowi. Ale dawno już stracił z oczu tych, co potrafią zostać dłużej tam na górze. Nie ceni wielkości, rozmija się z pięknem, nie wie lub dawno już zapomniał o tym, że to sztuka, jak pisał Proust w czasie odnalezionym, jest prawdziwym sądem ostatecznym, jest objawieniem owej różnicy jakościowej, która, gdyby sztuki nie było, pozostałaby sekretem zabieranym przez każdego z nas do grobu. Tylko za pośrednictwem sztuki możemy wyjść za siebie. siebie, dowiedzieć się o tym, jak ktoś inny widzi ów świat, który nie jest tożsamy z naszym i którego pejzaże pozostałyby dla nas inaczej równie nieznane jak pejzaże księżycowe. Dzięki sztuce, ciągnie Marcel Proust, nasz jeden, jedyny świat ulega zwielokrotnieniu i tyle mamy światów do dyspozycji, ilu jest oryginalnych artystów. Fritz Kreisler i Sergiej Rachmaninow, czyli dwóch spośród najbardziej oryginalnych artystów, których wszystko dzieli i jeszcze więcej łączy w Allegretto Espressivo alla Romanza, czyli drugiej części sonaty c-moll Griega. Siergiej Rachmaninow i Fritz Kreisler, największy zapewne pianista stulecia i jeden z największych skrzypków epoki w drugiej części sonaty Griega. Było to ich jedyne płytowe spotkanie w 1928 roku. Wskrzesza je dziś Naxos wiernie i za bezcen. Wszystko ich dzieliło. Z jednej strony wielki architekt, kompozytor ścipatielny, lecz pianista wstrzemięźliwy, w swojej ekspresji rzec by można mineralny, z drugiej strony skrzypek z wiedeńskiej kawiarni. Wiele ciepła, trochę lukru, raz po raz cygańskie pociągnięcie smykiem z lekkim przemrużeniem oka. Cud, że grają razem i grają jak nikt. Łączy ich nie tylko elegancja, czy jak kto woli klasa, jakiej próżno szukać u innych. Łączy ich szacunek i pokora wobec sztuki. Przepraszam, wobec czego? Spyta homo democraticus i mediaticus, który nie ceni wielkości. Chciałby wszystko zrównać z wszystkim i zapomnieć o tym, że, jak pisał Proust, sztuka jest sądem ostatecznym. Cytat z Prousta odświeżył w mojej pamięci Le Monde de la Musique, który poświęca specjalne dossier filozofom i muzyce od Platona po Castoriadisa. Nie przyszłoby mi do głowy, by tego już ostatniego umieścić w gronie filozofów sztuki, ale to właśnie on najbardziej jest bodaj przenikliwy w swym dyletanckim podejściu. Cornelius Castoriadis, francuziały Grek, należy do najbardziej oryginalnych myślicieli ostatniego półwiecza. Bezlitosny krytyk wszelkich totalitaryzmów i biurokratycznego porządku, założyciel pisma Socjalizm albo Barbarzyństwo, ekonomista i psychoanalityk, Castoriadis postawił sobie ambitne, renesansowe zadanie. Przemyśleć wszystko od A do Z. I niczego nie zaniedbuje. W książce z 1981 roku, zatytułowanej Wobec wojny i analizującej system sowiecki, poświęca sztuce zaledwie 3 strony, ale te 3 strony ważą więcej niż tomy uczonych elaboratów. Castoriadis dowodzi najprzód, że jeśli reżim sowiecki nie ma w dziejach precedensu, to nie z racji swego despotyzmu i swych zbrodni. Jako jedyny nie tylko nie spłodził nic pięknego, ale starał się wręcz narzucić wszędzie brzydotę. A tak postępował, gdyż czuł, że piękno jest dlań zagrożeniem. I tu mamy klucz pozwalający dotrzeć do istoty piękna. System sowiecki był reżimem opartym na ideologii pretendującej do wyjaśnienia wszystkiego, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, dla której w konsekwencji istniejący świat jest jedynym możliwym. Otóż piękno podważa tę tyranię konieczności. Każde naprawdę piękne dzieło stwarza bowiem swój własny świat. Dlatego nie ma sensu porównywanie arcydzieł. Nie sposób stwierdzić, że Szakonna Bacha jest piękniejsza od 4. ballady Chopina, wagnerowskiego Tristana, czy nawet, kto wie, od Sonnengesang, czyli słonecznej kantyczki Sophie Gubaiduliny. Gdyż dzieła wielkie nie są piękne względem czegokolwiek. Nie da się ich wytłumaczyć niczym, co je poprzedzało. Inaczej bowiem piękno produkowano by seryjnie, zaś ani Hollywood, ani McDonald's dotąd na to nie wpadli. I w konsekwencji jedynie zaistnienie nowego arcydzieła dowodzi, że może zaistnieć inny świat, na przekór temu, co głosi dowolna ideologia, dla której wszystko jest jedyne i konieczne. Nie wiem, gdyż nikt pozbawiony dystansu nie jest w stanie odróżnić ziarna od plew, czy Sonnengesangu Bajduliny jest arcydziełem, ale trzecie już wykonanie tego franciszkańskiego misterium na użytek dwudziestowiecznych bezbożników z Peterem Wispelwejem na wiolonczeli i kolegium wokale z Gandawy zdaje się dowodzić, że wszystko od z grubsza 100 lat nie jest jeszcze stracone.
Nostra morte.
fragment Sonnengesang, czyli pieśni słonecznej Sofii Gubajduliny, zadedykowanej pierwotnie Rostropowiczowi, grał Peter Wispelwey z akompaniamentem Collegium Vocale z Gandawy pod dyrekcją Daniela Royce'a. Na płycie wydanej przez Channel Classics znajdziemy nadto preludia na wiolonczele oraz incrocze tejże Gubajduliny na wiolonczele i harmoszkę. Ale jedna kobieta nie czyni wiosny. Inne przed nią próbowały. Fanny Mendelssohn, Klara Schumann, Grażyna Bacewicz. Każda z nich dowiodła, że nie zostaje w tyle. Żadnej nie udało się dowieść, że wyprzedzają, kreując całkiem nowy świat. Nie nadajmy wszak tej filozoficznej dyskusji peryferycznego wektora płci. Są od tej drobnej różnicy pytania bardziej zasadnicze. Najgłębsza może z tez Corneliusa Castoriadisa polega na postawieniu na ostrzu noża pytania dręczącego od 2000 lat filozofów przekonanych o tym, jak zresztą każdy myślący śmiertelnik, że istnieje relacja między sztuką a nieskończonością. Nie jest to z pozoru oczywiste, gdyż jednocześnie każde dzieło sztuki, obraz, powieść lub partytura ma skończoną formę, która wpisuje się w materię plastyczną, słowną lub dźwiękową i stanowi o jego absolutnej niepowtarzalności. Otóż Castoriadis wpadł na rozwiązanie tego paradoksu. Owszem, dzieło samo w sobie jest formą i skończonością, lecz równocześnie, będąc czymś nowym, oryginalnym, jedynym w swym rodzaju, zdaje się wyrastać z nie wiadomo jakiej gleby, wytryskiwać ex nihilo. Jak róża Angelusa Silesiusa, istniejąca bez dlaczego, dzieło sztuki bierze się znikąd, skończone w swej formie, nieskończone w swej głębi. Castoriadis używa tu własnych określeń. Orzeł i reszka, czyli recto verso. Dzieło sztuki, jak pisze, odsłania rewers, który odziera z wszelkiego znaczenia powszedni awers, pozwalając nam dostrzec za rozdartą zasłoną otchłań bez dna, nad którą wciąż stąpamy, nieustannie starając się o tym zapomnieć. Sztuka jest przedstawieniem, zaistnieniem otchłani, chaosu bez dna. To nie forma jako taka nadaje dziełu jego ponadczasowość, lecz forma jako pomost i otwarcie ku otchłani, pisze Castoriadis. Szukam od dawna definicji sztuki, która byłaby czymś więcej niż tylko obietnicą religijnej kompensacji w świecie bez Boga. Castoriadis naprowadza na bardziej optymistyczny trop. Przyszłość zawiera w sobie nieskończoną ilość prawd do objawienia. Świat nie jest jedyny, skończony ani konieczny. Wolność wpisaną ma w geny i to sztuka właśnie, a muzyka w szczególności, najlepszym jest nauczycielem tej wolności. Śmierć Izoldy z Tristana i Izoldy Ryszarda Wagnera, jeden z najśmielszych w dziejach muzyki skoków w nieznane, zerwanie okowów i wybór oszałamiającej wolności, spłonięcie w ekstazie, w transkrypcji Liszta i wykonaniu Michela D'Alberto z jego najnowszej płyty poświęconej parafrazom i transkrypcjom oper Verdiego i Wagnera, nagranej dla BMG. Umierajmy zatem słodko i ekstatycznie razem z Izoldą zaklętą w fortepian, miłych letnich lewitacji, czyli pozostania trochę dłużej niż inni tam na górze, jak Nuriejew. Życzę Państwu Stefan Rigger. Do usłyszenia.
RFI, la radio du monde.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI, Sylwia Gibbs.
Na wakacje w góry można się wybrać o każdej porze roku. Ich przewaga nad morzem jest pod tym względem oczywista. Francja dzieli z Włochami i Szwajcarią najwyższy łańcuch górski Europy – Alpy. Gdyby istniał konkurs na najpiękniejszą dolinę Francji i nie tylko, wygrałaby, myślę, Dolina Chamonix w Alpach Północnych ze względu na bezkonkurencyjny widok. Z jednej strony czerwonej iglice, z drugiej iglice masywu Mont Blanc, zwane też iglicami Chamonix. No i najwyższy szczyt Europy. Według ostatnich pomiarów Mont Blanc, Biała Góra, ma 4810 metrów 95 centymetrów wysokości, o 4 metry więcej niż w 2005 roku. Trzeba będzie poprawić podręczniki szkolne. Wszystko dlatego, że biała kopuła obrasta wiecznym śniegiem pomimo ocieplania klimatu. Mont Blanc i jego towarzysze widoczni są jak na dłoni z każdego niemal punktu szerokiej doliny, przypominającej rozległą widownię. Są nawet balkony i to dwupoziomowe. Tak nazywano wielokilometrowe ścieżki, którymi można wędrować zimą i latem bez wysiłku, gdyż wytyczono je wzdłuż zbocza, dorzucając w razie potrzeby drabinki i poręcze. Zewsząd widać pod różnym kątem alpejskie szczyty, między nimi lodowce, Bosson, Argentières, Mer de Glace, u ich stóp wsie i potoki, Arve i Arveyron, które wyżłobiły, wierzyć się nie chce, tę niezwykłą dolinę. Tylko alpiniści są w stanie na własnych nogach dotrzeć na górskie szczyty i zobaczyć Dolinę Chamonix z lotu ptaka. Ale od czego są kolejki linowe? Obowiązkowo trzeba wjechać na szczyt Aiguille du Midi, wprawdzie niższy od Mont Blanc, tylko 3842 metry, ale o wiele bardziej imponujący. Zamiast krągłej kopuły wyniosła iglica podobna do zamku z bajki o olbrzymach, zwieńczona w dodatku wieżą telekomunikacyjną, dziełem ludzkich rąk. Pierwszym, który wdrapał się na ten szczyt od północnej strony 4 sierpnia 1818 roku, był Polak Antoni Malczewski w towarzystwie 6 przewodników, których nikt niestety nie uważa za zdobywców gór. Na pewno mu się nie śniło, że będzie można kiedyś wjechać na Aiguille du Midi w ciągu 20 minut wagonikiem rozwijającym szybkość 36 km na godzinę. Na sam wierzchołek góry zawiezie nas winda wmontowana w skały. Ale na tym nie koniec. Czekają na nas kabiny ze szkła Panoramique Mont Blanc, krążące ponad lodowcem Géant. W tym bezpiecznym, choć na pozór kruchym pomieszczeniu, czeka nas widok nieosiągalny dla ceprów. Zębate bloki lodu, szczeliny, odwieczny postrach alpinistów, lodowiec w całej krasie. Można, a nawet trzeba wysiąść na stacji Elbrunner, drewnianej platformie na wysokości 3462 metrów, z której zobaczymy włoską dolinę Aost i cały Piemont. Stąd można wyruszyć pieszo, pod warunkiem, że się ma doświadczenie, dobre buty i zaprawę, do schroniska Torino, z którego te same alpejskie giganty, włącznie z Mont Blanc, wyglądają zupełnie inaczej niż z Doliny Chamonix. Aiguille du Midi jest punktem wypadowym dla wielu wycieczek na szczyty i lodowce. Tu się zaczyna jedna z tras na Mont Blanc, nie najłatwiejsza, z przystankami na szczytach Mont Blanc du Tacu i Mont Maudit, a także naturalna trasa narciarska Vallée Blanche, dostępna dla przeciętnego narciarza. Musi mieć tylko dobrą kondycję fizyczną i nie zapominać, że zjeżdża po lodowcu pełnym przepastnych szczelin, w które radzą nie wpadać. Jeśli nie nęci nas ani mozolna wspinaczka, ani zawrotny pęd, zatrzymajmy się w restauracji 3842, najwyższej w Europie. Ale możemy też zjeść suchy prowiant wyciągnięty z plecaka na tarasie Chamonix, korzystając ze słońca i z wysokogórskiego widoku, którego nie zobaczymy na co dzień.
Państwo audycji Radio France International z Paryża dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.